Nawet w czasie wakacyjnych wyjazdów i letniej sielanki możemy być świadkiem zdarzenia, po którym zagrożone może być czyjeś zdrowie, a nawet życie. Jak prawidłowo zachować się w takiej sytuacji i udzielić pierwszej pomocy, o tym mówić będziemy podczas ostatniego przed wakacjami wydania Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest doktor habilitowany nauk medycznych Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu, witam pana.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz, dzień dobry. Polskie prawo, ustawa o państwowym ratownictwie medycznym i kodeks karny nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych, czyli straży pożarnej, policji, o nagłym zagrożeniu zdrowotnym poszkodowanego, a także udzielenia mu pierwszej pomocy. Jak jest z tym w rzeczywistości w naszym kraju?
Myślę, że coraz lepiej. Coraz częściej pacjenci zostają zaopatrzeni przedszpitalnie. Są wdrażane pewne czynności, które nie były wdrażane wcześniej. Czy obserwujemy taki wzrost empatii w społeczeństwie? Wzrost chęci udzielenia pomocy? Bo jak pan powiedział, no, ten obowiązek nakłada na nas prawo. Ale to nie powinien być jedyny wyznacznik tego, że my chcemy komuś pomóc. Tym wyznacznikiem powinno być przede wszystkim nasze sumienie. Jesteśmy krajem głęboko wierzącym, w związku z tym jakby ten odruch chęci pomocy i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi powinien być odruchem takim bezwarunkowym. My nie powinniśmy się bać prawa, żeby chcieć pomóc komuś, tylko powinniśmy chcieć komuś pomóc, bo tak nam nakazuje nasze sumienie. I tak jak powiedziałam, tej pomocy jest coraz więcej.
No tak, ale jedna strona to chęć pomocy, a druga strona to umiejętność udzielenia tej pomocy, umiejętność w ogóle zachowania się. I część ludzi chętnie by pomogła, ale nie bardzo wie jak, nie wie. I tu powstaje problem i nawet obawa, czy ja przez to, że będę pomagać, to potem nie będę mieć kłopotów, bo po pierwsze mogę coś zrobić, po drugie będę świadkiem, będą mnie ciągać, to tak się mówi potocznie, i tak dalej, czyli mogę sobie załatwić zajęcie na nawet parę lat.
Tak, tak. To, o czym pan mówi, to jest prawda i w sytuacji, w której stajemy przed problemem udzielenia pierwszej pomocy, pojawia się pewnie 1000 tego typu myśli. No, nikt nie rodzi się z umiejętnością udzielania pierwszej pomocy. Oczywiście, że to jest umiejętność nabyta w procesie różnego rodzaju szkoleń. Na szczęście szkolenia z zakresu pierwszej pomocy są właściwie już od przedszkola praktycznie, bo czy moje dziecko, czy dzieci znajomych, każdy w przedszkolu gdzieś tam zetknął się z pierwszą pomocą.
I słyszymy przypadki, że dzieci wiedzą, jak zadzwonić na ten numer.
Że dzieci dzwonią po karetkę, przekazują dyspozytorowi informacje. To jest bardzo budujące, że nawet tak małe dzieci, które jeszcze nie bardzo rozumieją, jak wygląda świat, są w stanie zapamiętać te podstawowe informacje, ten numer 112. Mi się bardzo podobało w innym województwie, w którym została zrobiona taka książeczka z pierwszej pomocy, w której dzieci poprzez taką zabawę, czyli rozwiązywanie jakichś quizów, różnego rodzaju rebusów, labiryntów, otrzymują informacje właśnie o numerze 112, o częstości uciśnięć klatki do oddechów, o głębokości uciśnięć klatki. Także ta edukacja w zakresie pierwszej pomocy odbywa się już od najmłodszych lat w bardzo różnej formie. Później jest to kontynuowane w szkole podstawowej, w szkole średniej, na studiach są zajęcia.
No teraz jest gdzieś tam ta edukacja od niedawna u
państwa. Medycyny ratunkowej, która swoją tradycję już kontynuuje od ładnych kilkunastu lat, gdzie uczymy już, mogę powiedzieć, że profesjonalistów, jeśli chodzi o medycynę ratunkową czy o ratownictwo medyczne.
Ale ludzie po 40, tak bym powiedział, to chyba jeszcze mają te obawy.
Myślę, że może po 40 już nie. Sama jestem po 40 i wydaje mi się, że moje pokolenie jest jakoś tak już bardziej świadome. Ale tak jak pan powiedział, rzeczywiście te obawy są.
Kiedyś to było trochę zaniedbane, a może nawet w ogóle nie zwracano na to uwagi.
W ogóle
uwagi.
Chyba nie było gdzieś to w kręgu zainteresowań. Natomiast są też różne publiczne eventy. My nawet prowadzimy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nasz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi tak Uniwersytet Trzeciego Wieku i na tym uniwersytecie mamy studentów w bardzo różnym wieku. Nasz rekordzista miał 90 lat i mamy tam również zajęcia z pierwszej pomocy.
No tak, ale to są grupy niewielkie, bo trzeba powiedzieć, że tam uczestniczy koło chyba 30, jak dobrze pamiętam. Mogę się mylić, oczywiście.
Tak, to mniej więcej ale są takie grupy.
Niewielka grupa. Mhm. A co zrobić, żeby po prostu to stało się popularne, uczenie się udzielania pomocy? Czy w ogóle gdzieś, jak my w ogóle wyglądamy na tle Europy?
Wyglądamy jeszcze kiepsko, ponieważ nie mamy takiego zaprojektowanego cyklu szkoleń z pierwszej pomocy. W niektórych krajach, szczególnie Skandynawia jest takim bardzo rozwiniętym krajem, jeśli chodzi o pierwszą pomoc. I tam są określone dystrykty, osiedla, które mają wśród mieszkańców dedykowane grupy do przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy. No bo trudno jest przeszkolić całe społeczeństwo, ale można szkolić pewne grupy w na danych osiedlach, w danych miastach, wsiach, które są taką społeczną grupą ratowniczą, powiedziałabym, czyli grupą, która w sytuacji... Tak, to jest wszystko na zasadzie wolontariatu. No i to są osoby, które w sytuacjach trudnych, w sytuacjach właśnie zagrożonych życia, czy jakichś tam w sytuacjach, w których członek rodziny, czy świadek zdarzenia nie wie, co zrobić, czy nie może, wie, w jaki sposób tą osobę wezwać i ta osoba w ciągu minuty zgłosi się do tego miejsca, gdzie znajduje się osoba poszkodowana. To są różnego rodzaju takie charytatywne, na zasadzie wolontariatu, programy społeczne, które właśnie dążą do tego, żeby te osoby przeszkolone w pierwszej pomocy ta sieć osób była jak najgęstsza.
No tak, ale ile czasu trzeba, żeby coś takiego zrobić?
No jest to proces wieloletni.
Czy u nas w ogóle jakieś zalążki czegoś takiego są? Czy...
Pewne rozmowy na ten temat są. Ostatni zjazd z medycyny ratunkowej poświęcony nowym wytycznym resuscytacji. Właściwie cały panel był poświęcony właśnie tej przedszpitalnej pomocy przez świadków zdarzenia, no bo ta pomoc właściwie w ciągu tych pierwszych 3-4 minut jest właściwie najważniejsza. W przypadkach tych ekstremalnych mówimy o zatrzymaniu krążenia, gdzie zespoły ratownictwa potrzebują czasu na dotarcie do pacjenta, no to właściwie nie ma innej pomocy, nie ma lepszej pomocy niż ta osoba, która na miejscu zdarzenia będzie działała. Ale pan tu wspomniał jeszcze o lęku. Mhm. Też mi się wydaje, że nie samo udzielanie pierwszej pomocy budzi lęk w społeczeństwie. Największy lęk budzi ta ekstremalna sytuacja, o której wspomniałam, czyli zatrzymanie krążenia. Ponieważ wtedy należy wykonać pewne rękoczyny, pewne czynności przy tej osobie poszkodowanej, które właśnie rodzą te obawy, o których pan powiedział, poczynając od tych prawnych, poprzez uszkodzenia ciała tej osoby, której będziemy pomagać. Ja zawsze mówię w takich sytuacjach, że najważniejsza jest świadomość, że ktoś, kto ma zatrzymanie krążenia, już nie żyje. Już nie żyje. Stan zatrzymania krążenia jest początkowo tym stanem śmierci tak zwanej klinicznej, odwracalnej potencjalnie, ale jest to tak czy inaczej śmierć. W związku z tym obawy przed uszkodzeniem ciała osoby, która nie żyje w tym momencie, nie są zasadne, bo właściwie cokolwiek byśmy zrobili, co mieści się w granicach pierwszej pomocy, no może tylko tej osobie pomóc. Ona już nie żyje, my nie możemy zrobić gorzej. Były badania prowadzone, takie 3 dosyć duże badania, one były prowadzone między rokiem 2004 a 2012, ostatnie badanie pochodzi z 2012 roku, gdzie była prowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa, te podstawowe czynności resuscytacyjne, u osób, które nie były w zatrzymaniu krążenia. Nie były w zatrzymaniu krążenia, to były osoby nieprzytomne z pojedynczymi oddechami, natomiast nie miały zatrzymania czynności serca. Osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego, nie oceniają tętna, w związku z tym jakby nawet miały prawo o tym nie wiedzieć. Cóż się okazało? Że uszkodzenia ciała, które były u tych chorych resuscytowanych, pomimo że nie mieli zatrzymania krążenia, to właściwie były złamania żeber, złamania mostka. No i gdy te osoby odzyskiwały przytomność i świadomość, to zgłaszały ból w klatce piersiowej, no, spowodowany tymi zabiegami. Nie doszło w żadnym z tych opisywanych przypadków, nie doszło do uszkodzenia narządów wewnętrznych.
Czyli to musiała być jakaś gigantyczna siła, żeby zrobić dużo, dużo gorzej niż w ogóle już
musiałaby
jest ten
być.
Stan.
Zresztą zawsze mówimy o tym, że najpierw ratujemy życie, później ratujemy zdrowie. Jeśli uda nam się uratować życie tego człowieka, a my nawet złamiemy żebra, złamiemy mostek, uszkodzimy płuca, to te narządy mają szansę się zagoić. Natomiast jeśli nie pomożemy temu człowiekowi, to on zginie i właściwie no nic nie warta jest śmierć z całymi żebrami, prawda?
Tak jest. Zacznijmy może od tego, że niebawem zaczną się wakacje, czas wyjazdów, podczas których możemy być świadkiem wypadku komunikacyjnego. Jakie powinno być prawidłowe postępowanie, kiedy zauważymy, że ktoś jest poszkodowany?
Przy wypadku komunikacyjnym należy pamiętać o, tak jak i przy każdym innym zdarzeniu wiążącym się z udzielaniem pierwszej pomocy, o bezpieczeństwie własnym i bezpieczeństwie miejsca zdarzenia. Oczywiście bezpieczeństwie osoby poszkodowanej.
Czyli?
Natomiast celowo wymieniam te dwa punkty przed bezpieczeństwem osoby poszkodowanej, ponieważ najważniejszym przy udzielaniu pomocy jest bezpieczeństwo ratownika. W związku z tym powinniśmy zawsze być pewni, że udzielając pierwszej pomocy nie narażamy swojego zdrowia lub życia.
Czyli
mówię o takim realnym, o realnym zagrożeniu. Wyskakujemy z samochodu, zatrzymujemy samochód. W samochodach każdy z nas ma apteczkę. Oczywiście apteczkę do ręki, kamizelkę, ale i trójkąt ostrzegawczy. I bawi mnie, gdy widzę, przemieszczając się w mieście czy poza miastem, gdy widzę trójkąt ostrzegawczy, który jest przyczepiony do tylnej klapy samochodu. To nie jest miejsce na umieszczenie trójkąta ostrzegawczego. Trójkąt ostrzegawczy musi być w odpowiedniej odległości, tak żeby nadjeżdżające pojazdy zauważyły ten trójkąt i miały czas się zatrzymać. Znamy przypadki, w których niezachowanie ostrożności czy niezachowanie bezpieczeństwa spowodowało zgon osób poszkodowanych, które pewnie bez tego narażenia wcale by nie zginęły. W związku z tym podkreślam, że musimy być pewni, że nasze dotarcie do osoby poszkodowanej jest bezpieczne i że miejsce zdarzenia jest bezpieczne, że nikt na nas nie najedzie. Tak, bo to zdarzenie pewnie ma miejsce gdzieś na drodze, na której odbywa się ruch i musimy być pewni, że nie przybędzie ofiar z powodu niewłaściwego zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Oczywiście, gdy już jest na miejscu policja, gdy jest też straż pożarna, to oni też to miejsce już w odpowiedni sposób zabezpieczą.
Ale spróbujmy tak po kolei, czyli tak, jesteśmy świadkiem, widzimy, coś się stało, zatrzymujemy nasz pojazd, bo z reguły tak to bywa i wychodzimy, najpierw ubieramy
włączamy
się.
Włączamy światło awaryjne.
Tak, wkładamy kamizelkę.
Bierzemy apteczkę.
Trójkąt ostrzegawczy z tamtego samochodu lub ze swojego samochodu. Ustawiamy w odpowiedniej odległości. Tak. Takie minimum to podejrzewam, że około 10-15 metrów to co najmniej.
Nawet 30 metrów w terenie niezabudowanym.
Właśnie, powinno być. To przepisy regulują, ale my nie mamy czasu na to, więc tak stawiamy, żeby ocenić.
Tak, żeby ta odległość była bezpieczna.
I co wtedy? Czy od razu dzwonimy, czy sprawdzamy, co się stało z jakąkolwiek osobą? Bo wiemy, że komuś coś się stało.
To zależy od sytuacji. Jeśli widzimy dym, który wydobywa się z samochodu, jeśli widzimy, że samochód płonie, nasze dotarcie do tego samochodu nie będzie bezpieczne. W związku z tym powinniśmy niezwłocznie zadzwonić pod numer 112, poinformować dyspozytora o sytuacji, o tym, że jest niebezpiecznie, że potrzebne są dodatkowe służby i dyspozytor zadysponuje oprócz zespołu ratownictwa medycznego, powiadomi również straż pożarną, policję i inne służby, które w tej sytuacji będą potrzebne.
A czy dyspozytor powie dzwoniącemu, co dalej robić?
Tak, jeśli już się odbędzie ta procedura przekazania informacji, wówczas dyspozytor ma obowiązek nawet poinformować tą osobę zgłaszającą zdarzenie, co powinna zrobić dalej. Powinna, gdy mówimy o tej sytuacji niebezpiecznej, w której rzeczywiście nie możemy podejść bezpośrednio do pojazdu, bo pojazd płonie, widzimy, że wydobywa się z niego dym, tak, coś jest niebezpiecznego, coś, czego się boimy, powinniśmy pozostać w bezpiecznej odległości, oczekując na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego
i być tam
i przekazać
do momentu,
informacje,
do
tak,
momentu,
żebyśmy
przyjedzie ten
tak, żebyśmy
ratowniczy.
Jako świadkowie zdarzenia te informacje przekazali.
Ale jeśli mamy taką sytuację, że widzimy, że nie ma zagrożenia, podchodzimy do tego poszkodowanego i co wtedy robimy? Tam są pewne takie schematy działania.
Tak, powinniśmy podejść do tej osoby poszkodowanej i ocenić ABC, te podstawowe czynności. ABCD. Nawet D niekoniecznie, ponieważ D oznacza stan neurologiczny, który już jest takim nieco rozszerzonym badaniem. Natomiast samo ABC w sytuacji tej pierwszej pomocy wystarczy.
Czyli
oceniając A, oceniamy drogi oddechowe i przy okazji oceniamy stan przytomności. Od angielskiego airway. Kolejne B to jest breathing, czyli czy pacjent oddycha. I nawet C nie musimy oceniać, ponieważ C to jest krążenie od circulation. Natomiast nie zawsze osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego, nawet nie muszą oceniać krążenia, ponieważ tętno u osób, które mogą być we wstrząsie, jest czasem trudno wyczuwalne. Jest właściwie to taki mylący objaw, który osobom niewykształconym medycznie może sprawić dużo trudności. W związku z tym powinniśmy przede wszystkim ocenić, czy ta osoba jest czy ta osoba jest przytomna i czy oddycha. I to są dwa najważniejsze parametry, które oceniamy. Powinniśmy niezwłocznie wezwać zespół ratownictwa medycznego. Zwykle w apteczkach, w zestawach są maseczki jednorazowe do podawania oddechu. Gdy widzimy, że ta osoba jest nieprzytomna i nie oddycha, to dla nas jakby jest to jednoznaczne z zatrzymaniem krążenia. W związku z tym, starając się maksymalnie zabezpieczyć kręgosłup w odcinku szyjnym, poprzez taki ruch kładzenia niejako tej osoby poszkodowanej na siebie, ewakuujemy ją z pojazdu i rozpoczynamy czynności resuscytacyjne. No musimy ją ewakuować, ponieważ w innej
inaczej
sytuacji nie jesteśmy w stanie uciskać klatki piersiowej,
układamy
na płaskiej powierzchni i rozpoczynamy standardowe czynności resuscytacyjne, używając tej maseczki, która jest w zestawie w pierwszej pomocy, czyli 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy.
I tak cały czas do momentu
dotarcia zespołu ratownictwa, albo do momentu, w którym ta osoba zacznie połykać, poruszać się. Gdy zobaczymy, że stan tej chorej osoby, tej poszkodowanej osoby w jakiś sposób uległ zmianie.
Wróciła ta osoba, że tak powiem, do żywy. I co wtedy? Wypytujemy, rozpoczynamy ten drugi etap sam.
Jeśli jesteśmy w stanie z tą osobą rozmawiać, tak, staramy się zebrać te informacje. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba ponownie może stracić przytomność. Wówczas to my będziemy tymi osobami, które zespołowi ratownictwa medycznego będą w stanie przekazać informacje, które uzyskały od tej osoby poszkodowanej.
Czyli pytamy, co się stało.
Ten wywiad sample to jest taki najprostszy wywiad, który jednocześnie przy paru pytaniach zawiera najważniejsze informacje o pacjencie. S, czyli symptoms, objawy, tak? Co takiego się stało, co panią, pana boli, gdzie są największe dolegliwości. Czy pani pamięta to zdarzenie? A, alergie, czy jest uczulony na jakieś leki. To jest bardzo istotne, ponieważ też staramy się nie podawać wówczas leków, które mogą dodatkowo pogorszyć stan chorego. M, czyli to są leki, które przyjmuje. No często albo pacjenci nie pamiętają swoich leków, albo na przykład nie przyjmują ich w ogóle, albo też osoba, która o to zapyta, no nie pamięta nazw. Więc to jakby jest taki wątek, który umyka.
Kolejna literka.
Past to jest przeszłość chorobowa, czyli ten historia medyczna pacjenta, o którą też warto zapytać. Last meal, czyli to jest ostatni posiłek, który pacjent spożył. To nam pomaga przy różnych czynnościach już medycznych zaawansowanych, które wykonujemy przy pacjencie, czy konieczność zabezpieczenia dróg oddechowych, czy ewentualna operacja. Jakby to nam ułatwia pewne decyzje. No i events, czyli takie zdarzenia, które, czy pamięta zdarzenia, to co poprzedzało to główne zdarzenie, tak? Czy pamięta okoliczności chociażby tego wypadku.
Po co nam te informacje są? Musimy je przekazać zespołowi.
Tak jak powiedziałam, ponieważ nie jest wykluczone, że ta osoba znów straci przytomność. Nie jest wykluczone, że ta osoba ponownie będzie miała zatrzymanie krążenia. Zresztą po zatrzymaniu krążenia raczej pacjenci nie odzyskują tak szybko przytomności. Ale w niektórych sytuacjach klinicznych, w niektórych zdarzeniach medycznych, szczególnie z obrażeniami głowy, jest tak, że pacjent odzyskuje przytomność na pewien czas, na krótki, później ponownie tą przytomność traci. I wtedy to my jesteśmy jedynymi osobami, które mogą temu zespołowi ratownictwa przekazać nam bardzo cenne informacje.
To przypomnijmy, ABCD, czyli oddech, inaczej, sprawdź drogi oddechowe, czy są drożne.
Tak, czy przytomny, tak? Przy okazji, czy jest przytomny, tak. Drogi
czy
oddechowe.
Oddycha, tak. Czy ma oddycha? Krążenie, to już możemy stwierdzić lub nie. I ewentualnie, jeśli ktoś trochę się więcej zna, to może też próbować się dowiedzieć, czy tam była utrata przytomności.
Czy są jakieś neurologiczne deficyty.
A druga część
deficyty.
Tych reguł postępowania to jest sample.
Tak, prosty, ratowniczy,
prosty ratowniczy
wywiad, który odpowie nam na podstawowe pytania.
I to może być przydatne nie tylko w przypadkach wypadków komunikacyjnych, ale także przy każdym innym zdarzeniu, kiedy ktoś będzie po prostu potrzebował pomocy. I o tych innych zdarzeniach powiemy za chwilę. Kiedyś mówiło się pierwsza pomoc przedmedyczna, teraz już to przedmedyczna zostało tak wycofane, bo zawsze to jest pierwsza pomoc, a czy ona będzie taka, czy inna, to i tak ktoś jej musi udzielić, żeby w ogóle uratować czyjeś życie. Mówiliśmy o wypadkach komunikacyjnych. Teraz przejdźmy do tego, co może zdarzyć się na wodzie i nad wodą. Pani docent, prawidłowe zachowanie w sytuacji, kiedy jesteśmy na wodzie, widzimy, że ktoś tonie, my płyniemy łódką, ktoś tonie. Jak się zachować?
Założyć kapok.
Jeśli przed umiemy, wejściem w ogóle do tej łódki.
Przed wejściem do tej łódki, bo o czym nie powiedzieliśmy, chyba najważniejsza wszędzie jest ostrożność, liczenie się z własnymi siłami, z własnymi możliwościami. I tu też, już jak jesteśmy w tej łódce i chcemy uratować tą osobę, potrafimy ją ewakuować z wody, zakładając kapok, powinniśmy to zrobić. Natomiast jeśli wiemy, że nasze umiejętności pływackie, nawet pomimo kapoka, nie są wystarczające, pomimo kamizelki, tak, nie są wystarczające do uratowania tej osoby, do zabezpieczenia, znowu powinniśmy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby.
Nie wszyscy zabierają telefon na łódkę.
W tym czasie straż wodną. Jeśli nie mamy telefonu, jeśli nie mamy możliwości powiadomienia tych służb, powinniśmy i wiemy, że nie jesteśmy w stanie tej osoby ewakuować z wody, bo nie potrafimy tego zrobić. Mhm. Powinniśmy jak najszybciej dopłynąć do brzegu i z brzegu alarmować odpowiednie służby. Nie mamy innej możliwości. Nigdy nie narażamy naszego życia, naszego zdrowia w sytuacji, w której wiemy, że nasza pomoc może być w sytuacji takiej, gdy wiemy, że nie jesteśmy w stanie tej osobie pomóc na wodzie, tak? Bo mówimy o wodzie tu.
Jesteśmy nad wodą, tym razem mamy już brzeg. I widzimy, że ktoś na przykład skacze i nie widzimy, że wypływa z wody.
Tak, jeśli to jest na tyle płytki obszar, w którym możemy dojść do tej osoby poszkodowanej, powinniśmy jak najszybciej wejść do wody, do tej osoby dotrzeć, starać się ewakuować ją jak najszybciej na brzeg tego zbiornika wodnego. Jeśli widzieliśmy i faktycznie ta osoba skakała do wody, no tu podejrzewamy obrażenia kręgosłupa szyjnego i staramy się tą osobę holować do brzegu w taki sposób, żeby jak najbardziej stabilizować kręgosłup szyjny. Oczywiście nikt nie ma ze sobą kołnierza stabilizującego, w związku z tym możemy pod głowę podłożyć własną rękę, tak żeby ta głowa i szyja pozostawała w osi kręgosłupa. Jednocześnie, gdy stwierdzimy brak przytomności, brak oddechu, powinniśmy już w wodzie rozpocząć podawanie oddechów ratunkowych. Takich oddechów w zależności od tego, no jak daleko jesteśmy od linii brzegowej, bo czasem ta linia brzegowa z płytką wodą jest bardzo długa. Tych oddechów, oczywiście, że tak. Także tych oddechów powinniśmy podać nawet 10-15. Nie rozpoczniemy uciskania klatki piersiowej w wodzie, bo nie jest to wykonalne. Oczywiście, no w związku z tym tylko ograniczamy się do podawania tych oddechów ratowniczych i tych oddechów, tak jak mówię, może być 10, może być 15, może być nawet więcej do momentu doholowania tej osoby do brzegu. Po ewakuacji na brzeg rozpoczynamy znowu standardowe czynności resuscytacyjne.
Ja tak A często... jak z tymi uciskami jest, kiedy jest obawa o właśnie kręgosłup?
Nie nie ma tu różnicy w wytycznych. Jakby resuscytacja, ta podstawowa resuscytacja jest zawsze taka sama, czyli uciskamy 30 razy klatkę piersiową, podajemy 2 oddechy, najlepiej zabezpieczając drogi oddechowe, czyli przez maseczkę. Jeśli nie mamy maseczki, mamy pewne obawy o własne bezpieczeństwo, oddychając metodą usta-usta, możemy ograniczyć się tylko do uciskania klatki piersiowej. Natomiast możemy poprosić innego świadka zdarzenia, inną osobę o ustabilizowanie kręgosłupa w odcinku szyjnym, co właściwie polega na takim utrzymywaniu kręgosłupa w linii głowy, tak? Czyli po prostu chwytamy za głowę, za szyję i unieruchamiamy w tej pozycji. I znowu, no tu jakby kluczowe jest powiadomienie służb ratunkowych, które już powinny ten sygnał otrzymać i powinny do tego pacjenta dotrzeć.
Jesteśmy w pojedynkę, zauważyliśmy taką sytuację. Czy wtedy ryzykujemy, biegniemy do tej wody, wyciągamy i zaczynamy najpierw resuscytację, czy najpierw zawiadamiamy?
Powinniśmy podać 5 oddechów ratunkowych, dlatego że podtopienie jest najczęściej wynikiem pewnego rodzaju duszenia. Uduszenia, dlatego że w wyniku zachłyśnięcia wodą, bo tam ta ilość wody, która dostaje się do płuc, jest bardzo niewielka. To nie jest tak, że ta woda, która na filmach często się wylewa z jamy ustnej, to jest ta woda z płuc. To jest woda najczęściej z żołądka, ponieważ osoba tonąca bardzo często tą wodę pije, połyka. Natomiast niewielka ilość wody, która dostaje się do płuc, powoduje zachłyśnięcie, powoduje skurcz krtani, skurcz głośni. W związku z tym ten brak oddechu jest spowodowany taką asfiksją, czyli duszeniem się.
Że można się utopić w łyżce wody jest całkiem nawet
tak,
realne.
Jest całkiem realne, oczywiście, że tak. Dlatego też jakby podstawą tu i kluczowe są oddechy, ponieważ powinniśmy dostarczyć to, czego najbardziej osobie poszkodowanej brakuje, czyli powietrze.
I potem dzwonimy.
Po 5 oddechach dzwonimy i 30 do 2. I ja celowo wszędzie podkreślam tą podstawową resuscytację, ponieważ jak pan też zauważył, ona jest, właściwie ten schemat jest bardzo prosty, jest bardzo przystępny, bardzo łatwy, tak żebyśmy robili to odruchowo, w taki mechaniczny sposób, żebyśmy nie zastanawiali się nad poszkodowanym, a może ja powinnam zrobić tak, a może inaczej. Nie, ten schemat powinien być na tyle prosty, żebyśmy wszyscy mogli mieć jakby minimum tej pamięci, żebyśmy to mogli przeprowadzić, tą resuscytację.
Skoro już mówimy o tym, że jesteśmy nad wodą, to od razu może połączmy i sprawy związane z pożarem, bo widzę, że czas nas troszkę zaczyna gonić, a zatem teraz spróbujmy powiedzieć, a co robić, kiedy jesteśmy świadkiem pożaru? I wiemy, że ktoś może potrzebować pomocy. No oczywiście nie wiemy, co tam się dzieje wewnątrz tego płonącego budynku i myślę, że w tym przypadku to akurat strażacy...
No raczej nie możemy tam wejść.
My tam nie wchodzimy.
Tak.
No ale widzimy ogień, coś się pali. No na pewno pierwsza czynność to jest telefon, że widzimy ogień i mówimy, tak, co się stało. Ale słyszymy, że z tego ognia, powiadomiliśmy, dobiega jakiś głos. I co dalej?
Musimy czekać. Musimy czekać na przybycie odpowiednich służb, odpowiednich jednostek, straży pożarnej. Straż pożarna dysponuje odpowiednim sprzętem, odpowiednim strojem, odpowiednim ubiorem, który chroni strażaków przed ogniem i przede wszystkim przed produktami spalania, bo nawet nie tyle ogień na początku jest bardzo toksyczny, ile produkty te spalania różnego rodzaju substancji sztucznych, plastików, mebli, lakierów. Także nawet nie sam ogień jest niebezpieczny, tylko ten dym, który się wokół unosi i unosi się w tym pomieszczeniu, w którym doszło do pożaru. Dlatego znaczy czytamy o zdarzeniach oczywiście, w których ktoś wszedł do płonącego budynku, udało mu się kogoś uratować. Rzeczywiście, to jest ogromne, ogromne bohaterstwo, natomiast to bohaterstwo może się kończyć bardzo różnie, bo ono się też może skończyć uduszeniem tej osoby ratującej.
Ale gdyby się okazało, że no komuś udaje się wydobyć z tego miejsca pożaru, widzimy, że no jego stan jest, powiedzmy, taki, że jest lekko gdzieś oparzony, ledwo się słania, no nie wiadomo, co się z nim dzieje. Co wtedy robimy?
Oparzenia powinniśmy schłodzić letnią wodą, polewać letnią wodą, jeśli mamy dostęp do tej wody. Mhm. I znowu zabezpieczyć czynności życiowe, czyli jeśli to jest osoba osoba, która jest nieprzytomna, ma zachowany oddech, powinniśmy ułożyć ją w pozycji bezpiecznej,
czyli
w pozycji na boku. Pozycji na boku, pozycji, która zabezpiecza drożność dróg oddechowych.
Czy ważne, jak ręka jest podłożona, jak nogi ułożone?
Tak, oczywiście, to w trakcie ćwiczeń tego schematu
tak
uczymy.
Ćwiczeń.
Natomiast jakkolwiek byśmy położyli na boku, to będzie dobrze.
Ważne, żeby tylko...
Ważne, żeby tak, żeby język nie opadał
nie
na
zatkał.
Tylną ścianę gardła i nie spowodował takiej mechanicznej niedrożności dróg oddechowych.
A kwestia, bo często widzimy na filmach owijania w koce, w takie... folie, które są żółte i
Nie, dlatego, że to później już chroni osobę poszkodowaną przed utratą ciepła, jeśli to jest oparzenie dużej powierzchni ciała. Natomiast no, zwykle wtedy już pojawiają się służby ratunkowe i jakby tutaj tą rolę zabezpieczenia już przejmują. Natomiast tu jakby jest najważniejsze, znowu to nieszczęsne ABC, o którym ciągle mówimy, tak? Czyli ta kontrola dróg oddechowych, oddechu i ewentualne prowadzenie resuscytacji, jeśli jest taka potrzeba.
Czyli praktycznie rzecz biorąc, jeżeli zastosujemy te podstawowe czynności ABCD i potem sample, to zrobimy to.
To jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, którzy tej pomocy od nas oczekują. Na etapie pierwszej pomocy oczywiście.
A za chwilę powiemy, co robić, kiedy na przykład w trakcie koncertu ktoś nagle nam się osuwa i co dalej. Ostatnia przedwakacyjna odsłona tej audycji. Dziś mówimy o tym, jak się zachować prawidłowo, kiedy zauważymy, że ktoś potrzebuje pierwszej pomocy w trakcie różnych publicznych wydarzeń, imprez rozrywkowych, a nawet idąc ulicą możemy zauważyć, że ktoś zasłabnie. Jak prawidłowo powinniśmy zareagować, pani docent?
Zależy od miejsca, w którym się znajdujemy. Jak pan przed przerwą wspomniał o koncercie, o takim dużym zgrupowaniu ludzi, powinniśmy jak najszybciej tę osobę ewakuować z tego miejsca, z tego tłumu. To tak ładnie się teraz nazywa utworzyć korytarz życia, tak? Czyli zarówno na drodze, jak i wśród tłumu. Czyli zrobić przejście tym osobom, które ewakuują poszkodowanego, zapewnić dostęp świeżego powietrza i znowu ocenić czynności życiowe. Jeśli te czynności życiowe są zachowane, wezwać zespół ratownictwa medycznego. Jeśli ta osoba mówi, że nic jej nie jest, że się czuje już dobrze, że jej się po prostu zrobiło słabo w tym tłumie, oczywiście no nie zawsze musimy tą karetkę wówczas wzywać. Tak? To będzie zależało od stanu tej osoby. No jeśli będzie nieprzytomna, jeśli nie będzie oddychała, no to znów wdrażamy resuscytację.
A jeżeli to jest na przykład w sklepie, widziałem taką sytuację, kiedy jedna z klientek stojąc przy kasie, nagle zaczęła słabnąć i to słabnąć tak, że widać, że za chwilę być może zemdleje, a kasjerka mówi, dobrze, poczekajcie, niech zemdleje, to będzie
wiadomo, co robić.
No i właśnie, no i co? I
oczywiście nie powinniśmy czekać, aż będzie wiadomo, co robić. Powinniśmy zareagować wcześniej, jak tylko coś się zaczyna dziać. Powinniśmy taką osobę wziąć pod ręce, póki jest jeszcze przytomna, póki jest jeszcze świadoma, wyprowadzić ją na świeże powietrze, ułożyć na ziemi, unieść kończyny górne. Być może jest to taki typowy stan przedomdleniowy, towarzyszącym być może następczym omdleniem. Jeśli ta osoba się poczuje lepiej, tak, to być może tej karetki wcale nie będziemy musieli wzywać. Jeśli nadal się będzie czuła źle, czy objawy się pogorszą, zaostrzą, to oczywiście znów wzywamy zespół ratownictwa medycznego i powinniśmy ocenić czynności życiowe.
I wtedy wdrożyć normalne procedury wynikające z tego, na jakim etapie tego zasłabnięcia.
Jeśli straci przytomność, a będzie oddychała, to powinniśmy ułożyć w pozycji bezpiecznej. Jeśli będzie nieprzytomna i nie będzie oddychała, to wdrażamy resuscytację. A jeśli będzie przytomna, będzie świadoma, ale będzie zgłaszała dolegliwości, nie wiem, czy ból w klatce piersiowej, czy zawroty głowy, czy złe samopoczucie, to wzywamy zespół ratownictwa medycznego i pozostajemy przy tej osobie poszkodowanej do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa.
No dobrze, ale są sytuacje takie, już powiedzmy, te wspomniane koncerty. Nie mówię, że na tych koncertach koniecznie muszą być tacy ludzie, ale bywają tacy, którzy zażyli sobie nie dość, że jakiś tam alkohol, ale jeszcze do tego inne rzeczy. I czym charakteryzują się objawy przedawkowania substancji psychotropowych, takich jak dopalacze? I jak wtedy postępować? To się da rozpoznać?
Objawy zażycia substancji psychoaktywnych, czyli tego różnego rodzaju syntetycznych środków, zwanych popularnie dopalaczami są bardzo różne. Właściwie spektrum objawów jest bardzo szerokie. To może być stan nieprzytomności, to może być utrata przytomności, to mogą być zaburzenia świadomości, wręcz do pobudzenia, agresji, takiego zachowania zupełnie odhamowanego, bez jakiejkolwiek logicznej oceny sytuacji. Wówczas taka osoba może stanowić zagrożenie dla innych osób,
ale
jeśli zachowuje się agresywnie, jest pobudzona. Nie, odsunąć się od tej osoby na bezpieczną odległość i wezwać, znowu zadzwonić pod numer 112, gdzie dyspozytor oprócz zespołu ratownictwa medycznego takiej osoby zadysponuje również policję.
Czyli w tym przypadku...
To jest pacjenci przyjeżdżają w eskorcie policji.
Za wszelką cenę w takiej sytuacji nie udzielać tej pomocy, bo możemy niechcący być...
Ależ tak, możemy stać się ofiarami zachowania takiej osoby, która jest pobudzona, agresywna wręcz, bo bardzo często spożyciu dopalaczy towarzyszy agresja.
No to w takim razie już mniej więcej wiemy, czego powinniśmy unikać w czasie wakacji, ale czasem się nie da tego uniknąć, miejmy nadzieję.
Dopalaczy możemy unikać.
A tych to na pewno.
Przyjmowanie dopalaczy jest świadomą decyzją i może często kończyć się zgonem. Także tego akurat możemy nie próbować.
Moimi Państwa gościem była doktor habilitowany nauk medycznych Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję Państwu.
Było to ostatnie przed wakacjami wydanie tej audycji. Oby zdrowie, pogoda i dobry humor towarzyszyły wszystkim słuchaczom przez cały czas, a audycja Szlachetne Zdrowie powróci we wrześniu. Za chwilę w studiu Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. A ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz w tej audycji. Do usłyszenia po wakacjach.